Stephen Lee Myers. Nowy car. Wczesne lata i rządy Władimira Putina. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka angielskiego przełożył Maciej Potulny. Czyta Andrzej Ferenc. Dla Margaret, Emmy, Medlin i dla mojej matki świętej pamięci Nity Louise Myers. Autor. O tak, doskonale rozumiał, że dla pokornej duszy rosyjskiego chłopa, strudzonej ciężką pracą i niedolą, a nade wszystko staranej nieustanną niesprawiedliwością i nieustannym grzechem, własnym i powszechnym, nie masz silniejszej potrzeby i większej pociechy nad świętą lub świętego, przed którym można paść i pokłonić się. Fiodor Dostojewski, bracia Karamazow. Przełożył Aleksander Watt. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Homo Sovieticus. Władimir Spiridonowicz Putin skradał się poprzez poorane kraterami wybuchów pole bitwy nad Newą, mniej więcej 50 kilometrów od Leningradu. Rozkazy, które otrzymał, brzmiały jak misja samobójcza. Miał przeprowadzić rekonesans niemieckich pozycji i w miarę możliwości pojmać jakiegoś wroga, by poddać go później przesłuchaniu. Był 17 listopada 1941 roku i już zaczęły się dotkliwe chłody, a upokorzona armia Związku Radzieckiego broniła się rozpaczliwie przed całkowitą zagładą z rąk hitlerowskich Niemiec. Ostatnie czołgi pozostające w rezerwie na terenie miasta już tydzień wcześniej przekroczyły Newę, a nowe rozkazy dowódców Putina kazały oddziałom przedrzeć się za umocnienia obsadzone przez 54 tysiące niemieckich żołnierzy piechoty. Nie było wyjścia. Należało się podporządkować. Putin wraz z innym towarzyszem broni podkradli się do schronów poprzecinanym transzejami, usianym lejami po bombach i plamami krwi okopie na linii frontu. Nagle z rowu wychylił się jakiś Niemiec. Wszyscy trzej byli tak zaskoczeni, że przez chwilę nic się nie działo. Niemiec zareagował pierwszy. Odbezpieczył granat i rzucił w ich kierunku. Granat wylądował tuż pod ich stopami. Zabił towarzysza Putina, a jego samego odłamki raniły w nogi. Niemiecki żołnierz uciekł. Putin zaś został sam i wykrwawiał się na śmierć. Życie jest w gruncie rzeczy niezbyt skomplikowane, mówił z właściwym sobie fatalizmem człowiek relacjonujący kilkadziesiąt lat później te zdarzenia. Putin, który skończył wówczas 30 lat, leżał ranny na przyczółku mostu na wschodnim brzegu Newy. Dowództwo Armii Czerwonej rzucało za rzekę kolejne oddziały, wierząc, że w końcu uda im się zrobić wyrwę w kordonie wrogich sił, które otaczały Leningrad już od 2 miesięcy, od zdobycia przez Niemców Schlisselburga, kilkusetletniej twierdzy u ujścia Newy. Ale ich starania spełzły na niczym. Niemcy oblegali miasto przez 872 dni, podczas których głód, bombardowania i choroby zabiły milion cywilów. Führer postanowił, że Petersburg zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, brzmiała tajna niemiecka dyrektywa wydana 29 września. Kapitulacja była wykluczona. Naloty i ostrzał artyleryjski miały doprowadzić do zagłady miasta, a brak żywności dopełnił dzieła zniszczenia, ponieważ zaspokajanie głodu ludności cywilnej nie może ani nie powinno należeć do naszych zadań. Nigdy przedtem żadne nowoczesne miasto nie doświadczyło takiej blokady. Mam nadzieję, że to koniec waszych strat, telegrafował drugiego dnia oblężenia do obrońców miasta rozwścieczony Józef Stalin. A może już postanowiliście poddać Leningrad? Pod wiadomością podpisali się wszyscy sowieccy przywódcy. Między innymi Wiaczesław Mołotow, który w 1939 roku zawarł ze swoim nazistowskim odpowiednikiem Joachimem von Ribbentropem owiany złą sławą, a w tamtym czasie już zerwany pakt o nieagresji. Nie był to jednak koniec radzieckich strat. Upadek twierdzy Schlisselburg zbiegł się w czasie z zaciekłymi nalotami na sam Leningrad. A jeden z nich wywołał pożar głównego składu żywności w mieście. Wśród radzieckich sił broniących miasta panował chaos, tak samo jak na terenie całego Związku Radzieckiego. Operacja Barbarossa, rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku inwazja hitlerowska, zmiażdżyła radziecką obronę na całym froncie, rozciągającym się na przestrzeni ponad 1500 kilometrów, od Bałtyku do Morza Czarnego. Nawet nad Moskwą zawisło widmo upadku. Stalin w ogóle nie brał pod uwagę poddania Leningradu, żeby więc wesprzeć obrońców miasta, wysłał tam szefa sztabu generalnego Georgija Żukowa. Ten wykonał powierzone mu zadanie ze szczególnym okrucieństwem. Wieczorem 19 września na rozkaz Żukowa sowieckie siły podjęły pierwszą próbę przerwania oblężenia. Przebyły 600 metrów przez Newę, ale zostały odparte wskutek przytłaczającego ognia Niemców. W październiku spróbowały jeszcze raz, rzucając do boju 86. Dywizję Pancerną, w której skład wchodziła jednostka Putina, 330. Pułk Strzelecki. Przyczółek, który te wojska zdołały utworzyć na wschodnim brzegu Newy, przezwano Newskim Piątakiem. Zawdzięczał tę nazwę swoim rozmiarom. Nawiązywała ona bowiem do drobnej monety o wartości 5 kopiejek albo do skrawka ziemi. Pole bitwy miało w najszerszym miejscu zaledwie 1,5 kilometra, a jego długość wynosiła kilkaset metrów. Stanowiło okrutną, bezsensowną pułapkę dla walczących tam żołnierzy. Putin był robotnikiem fizycznym bez wykształcenia. Jednym z czterech synów Spiridona Putina, kucharza, który niegdyś pracował w sławnym przed rewolucją hotelu Astoria. Spiridon popierał bolszewików, ale uciekł z carskiej stolicy przed wojną domową i klęską głodu, która nastąpiła w 1917 roku po rewolucji październikowej. Osiedlił się w Pominowie, małej wsi swoich przodków leżącej wśród łagodnych wzgórz na zachód od Moskwy. A potem przeprowadził się do samego miasta i gotował dla Nadjeżdy Krupskiej, wdowy po Włodzimierzu Leninie, w jej daczy w okolicach Parku Gorkiego. Po jej śmierci w 1939 roku pracował w schronisku dla emerytowanych członków Moskiewskiego Komitetu Partii Komunistycznej. Podobno zdarzyło mu się gotować w Astorii dla Grigorija Rasputina, a raz także dla Stalina, gdy ten odwiedził wdowę po Leninie. Te spotkania zapoczątkowały rodzinną tradycję służalczej pracy dla elit politycznych, ale związki z władzą nie uchroniły jego synów przed hitlerowcami. Cały naród walczył o przetrwanie. W czerwcu 1941 roku, kiedy naziści zaatakowali Związek Radziecki, Władimir Putin cieszył się już statusem weterana. W latach 30. służył jako marynarz na okręcie podwodnym, a potem osiadł niedaleko Leningradu, w Pietrodworcu, gdzie Piotr Wielki zbudował swój pałac nad brzegiem Zatoki Fińskiej. Podczas chaotycznych dni, które nastąpiły po inwazji, podobnie jak wielu innych obywateli, czym prędzej zgłosił się na ochotnika do obrony kraju i na początku przydzielono go do oddziału specjalnego Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, czyli NKWD, budzącego grozę tajnego organu aparatu bezpieczeństwa, który w późniejszych latach przekształcił się w KGB. NKWD utworzył 2222 tego typu oddziały, które miały nękać nazistów za linią zbliżającego się szybko frontu. Jedna z pierwszych wojennych misji Putina skończyła się katastrofą. Razem z 27 innymi partyzantami został zrzucony na spadochronie za niemieckimi oddziałami ciągnącymi na Leningrad, niedaleko miasta Kingisepp. Miejscowość ta znajduje się niedaleko granicy z Estonią, którą wraz z Łotwą i Litwą, jeszcze rok przed tymi wydarzeniami, Związek Radziecki okupował na mocy haniebnego przedwojennego paktu z Hitlerem. Podobno oddział Putina zdołał wysadzić w powietrze skład broni, ale wkrótce skończyły się im zapasy amunicji i racji żywnościowych. Miejscowi, rodowici Estończycy, nakarmili ich, ale jednocześnie wydali Niemcom, których w wielu bałtyckich krajach witano, przynajmniej na początku, jako wyzwolicieli spod sowieckiej okupacji. Niemieccy żołnierze otoczyli oddział i ostrzelali komisarzy, gdy ci pośpiesznie próbowali ewakuować się z powrotem za linię sił radzieckich. Ścigany przez Niemców z psami, Putin oddzielił się od swych towarzyszy i ukrył na bagnach. Zanurkował w wodzie i oddychał przez trzcinkę, dopóki patrol się nie oddalił. Nie wiadomo, w jaki sposób udało mu się wrócić do swoich, ale atak przeżył tylko on i trzech innych członków oddziału. NKWD przesłuchał go po tej ucieczce, uniknął jednak zarzutów o dezercję lub tchórzostwo i wkrótce znowu wysłano go na front. Może Putin zawdzięczał ocalenie odwadze, a może strachowi. Rozkaz Stalina numer 270 z 16 sierpnia 1941 roku zakazał kapitulować żołnierzom i komisarzom pod groźbą śmierci dla nich i kary więzienia dla ich rodzin. W samym Leningradzie warunki szybko ulegały pogorszeniu mimo wysiłków władz, które starały się zachować pozory normalności. 1 września, jak zawsze, otworzono szkoły, ale już 3 dni później na miasto spadły niemieckie pociski. Ponieważ mieszkańcy byli odcięci od świata, a ataki z powietrza powtarzały się regularnie, władze zdecydowały się na zaostrzenie racjonowania żywności. Racje stawały się coraz mniejsze, co doprowadziło wielu ludzi do desperacji, rozpaczy, a ostatecznie do śmierci. Kiedy Władimir Putin walczył poza murami, jego żona Maria oraz ich nowonarodzony syn byli uwięzieni w mieście. Władimir i Maria urodzili się w 1911 roku i oboje byli dziećmi pełnego wstrząsów XX wieku. Przeżyli I wojnę światową, bolszewicką rewolucję i będącą jej skutkiem wojnę domową. Poznali się w Pominowie, dokąd ojciec Władimira przeprowadził się po rewolucji i pobrali w 1928 roku, w wieku zaledwie 17 lat. Tuż po ślubie przenieśli się do Leningradu, a w 1932 roku zamieszkali w Pietrodworcu z krewnymi Marii. Po wcieleniu Putina do marynarki urodził im się syn Olek, który zmarł jeszcze jako niemowlę. Rok po wybuchu wojny narodził się drugi syn, Wiktor. Maria i Wiktor cudem uniknęli okupacji na terenach zajętych przez hitlerowców. Na początku Maria sprzeciwiała się ucieczce z Pietrodworca, ale kiedy Niemcy podeszli do bram miasta, jej brat Iwan Szełomow zmusił ją do ewakuacji. Iwan był kapitanem pierwszej rangi w dowództwie floty bałtyckiej, posiadał zatem władzę wojskową i garść przywilejów, które wciąż udało mu się utrzymać w oblężonym mieście. Kapitan Szełomow przemycił ich pod ostrzałem i gradem bomb i zainstalował w mieście, którego los stał pod znakiem zapytania. Z nadejściem zimy warunki życia stały się ekstremalnie trudne. Tego roku mróz był jeszcze dotkliwszy niż zwykle. Maria i Wiktor zamieszkali w jednym z kilkudziesięciu schronów, które władze zorganizowały dla uchodźców masowo uciekających do miasta z okupowanych przedmieść. Brat wspierał ją swoimi racjami żywnościowymi, ale i tak podupadła na zdrowiu. Pewnego dnia, nie znamy dokładnej daty, straciła przytomność, a przechodnie ułożyli ją na stercie zamarzniętych zwłok, które już zaczęły piętrzyć się na ulicach. Czekała ją pewna śmierć, tak samo jak we frontowych okopach jej męża. Jakimś cudem jednak ktoś usłyszał jej jęk w tej kostnicy pod gołym niebem i ją ocalił. Ocalenie Władimira zdawało się równie nieprawdopodobne. Leżał nad Newą, ranny przez kilka godzin, zanim inny oddział żołnierzy radzieckich znalazł go i odtransportował do pułkowej reduty na brzegu. Pewnie by tam zmarł. Dołączył do ponad 300 tysięcy żołnierzy, którzy oddali życie na Piątaku, gdyby nie fakt, że dawny sąsiad zobaczył go na noszach w prymitywnym szpitalu polowym. Przerzucił sobie Putina przez ramię i zaniósł go przez zamarzniętą rzekę do szpitala na drugim brzegu. Okazało się, że rany odniesione przez Putina niemal na pewno uratowały mu życie. Jego jednostka, 330 Pułk Strzelecki, toczyła walki na przyczółku mostu przez całą zimę 1941 i 1942 roku. Straty poniesione w tej bitwie oraz jej skala stanowiły zwiastun okropności, które rok później miały towarzyszyć oblężeniu Stalingradu. Nazwano ją monstrualną maszynką do mielenia mięsa. Użyte podczas oblężenia siły zbrojne były narażone na nieustanny ostrzał Niemców. Zalesiony brzeg rzeki zmienił się w doszczętnie poorany pociskami martwy krajobraz, w którym jeszcze przez wiele lat nie pojawiło się życie. Nowi rekruci przybywali zza Newy, żeby zastąpić zabitych i rannych i wymieniali ich w oszałamiającym tempie kilkuset żołnierzy dziennie aż do wiosny 1942 roku, kiedy przyczółek upadł. A 27 kwietnia Niemcy odzyskali kontrolę nad tym obszarem. 330 pułk strzelecki został doszczętnie rozbity. Ocalał z niego jedynie major Aleksander Sokołow, członek dowództwa, który mimo poważnych ran zdołał oddalić się w pław na bezpieczną odległość. Była to jedna z najbardziej krwawych bitew podczas całej wojny. Głupi wybryk radzieckiego dowództwa, który kosztował życie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i prawdopodobnie wydłużył blokadę Leningradu, zamiast ją skrócić. Putin spędził wiele miesięcy w szpitalu wojskowym, powracając do zdrowia w mieście, które umierało dzień po dniu. Kiedy odcięto ostatnią drogę poza mury, wewnątrz blokady znalazło się 3 miliony cywilów i wojskowych. Maria, która odrzuciła szansę na ewakuację, kiedy ta wciąż była możliwa, w końcu trafiła na swojego męża w szpitalu. Ten, wbrew przepisom, dzielił się z Marią swoimi szpitalnymi racjami żywnościowymi, dopóki lekarz się nie zorientował i na jakiś czas nie wstrzymał jej codziennych wizyt. Początkowa niezłomność mieszkańców ustąpiła miejsca degradacji, głodowi i jeszcze gorszym zjawiskom. Mieszkańcy w coraz mniejszym stopniu mogli zaspokajać swoje podstawowe potrzeby życiowe. Dotyczyło to również dostępu do pożywienia. Wzdłuż ulic wciąż rosły sterty nieuprzątniętych ciał. W styczniu i lutym 1942 roku co miesiąc umierało ponad 100 tysięcy osób. Jedyną łączność z nieokupowanym terytorium zapewniała prowizoryczna droga życia, seria niebezpiecznych szlaków po zamarzniętych wodach jeziora Ładoga. Ale i ona tylko w minimalnym stopniu łagodziła los mieszkańców podczas blokady trwającej do stycznia 1943 roku, kiedy to armia radziecka przebiła się przez niemiecki kordon na wschodzie. Zanim jednak uwolniono Leningrad spod oblężenia i zaczął się nieugięty, bezlitosny marsz na Berlin, minął kolejny rok. Władimir i jego żona jakimś cudem przeżyli. Chociaż ten pierwszy z powodu odniesionych urazów do końca życia cierpiał i utykał. W kwietniu 1942 roku został zwolniony ze szpitala i skierowany do pracy w fabryce broni, która produkowała pociski artyleryjskie i miny przeciwczołgowe. Syn Putinów, Wiktor, nie przeżył oblężenia. W czerwcu 1942 roku zmarł na błonicę i został pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu Piskariowskim razem z 470 tysiącami innych cywilów i wojskowych. Władimir i Maria nie wiedzieli, gdzie dokładnie spoczął ich syn i nie ulega wątpliwości, że niewiele zrobiliby się tego dowiedzieć. W późniejszych latach rzadko poruszali ten temat. Wojna zebrała żniwo, które boleśnie dotknęło oboje Putinów. Matka Marii, Elżbieta Szełomowa, zginęła na linii frontu na zachód od Moskwy w październiku 1941 roku. Chociaż nigdy się nie wyjaśniło, czy pozbawił ją życia pocisk radziecki czy niemiecki. Jej brat Iwan uszedł z życiem, ale drugi z braci Piotr już w pierwszych dniach wojny został skazany przez działający na froncie Trybunał Wojskowy. Zdaje się, że oskarżono go o zaniedbanie obowiązków. Jego dalsze losy zaś pozostają nieznane, a na pewno się o nich nie opowiada. Dwaj bracia Władimira także zginęli na wojnie. Michał w czerwcu 1942 roku, również w okolicznościach zapomnianych przez historię. A Aleksiej na froncie woroneskim w lutym 1943 roku. Trzeci syn Władimira i Marii dorastał wśród opowieści o wielkiej wojnie ojczyźnianej, wśród legend o heroizmie i cierpieniu. I te historie odcisnęły niezatarte piętno na całym jego życiu. Z urywków i drobnych fragmentów rozmów podsłuchanych przy kuchennym stole w zatłoczonym mieszkaniu komunalnym we wciąż zdewastowanym Leningradzie chłopiec budował w myślach narrację o swojej rodzinie, zmodyfikowaną przez czas i pamięć, częściowo apokryficzną i zdecydowanie niekompletną. Putinowie byli prostymi ludźmi. Trudno oczekiwać, by wiele wiedzieli o mrocznych aspektach wojny, takich jak organizowane przez Stalina paranoiczne czystki w okresie Wielkiego Terroru, które przetrzebiły armię przed wybuchem wojny. Ciche przyzwolenie na plany Hitlera dotyczące podboju Europy, podział ziem polskich w 1939 roku, aneksja państw nadbałtyckich, chaotyczna obrona przed hitlerowską inwazją, nadużycia, które przyczyniły się do klęski głodu w Leningradzie, czy też odrażające akty zemsty popełniane przez radzieckich żołnierzy podczas marszu na Berlin. Nawet po śmierci Stalina w 1953 roku wciąż niebezpiecznie było wyrażać się w niepochlebnych słowach o swoim państwie. Zwycięstwo i drobny udział Putinów w tym sukcesie stanowiło niewyczerpane źródło dumy. Jakże mogłoby być inaczej? Człowiek nie rozpamiętuje swoich pomyłek, tłumaczył później ten chłopiec. Jego myśli zaprząta tylko zwycięstwo. Ów trzeci syn, Władimir Władimirowicz Putin, urodził się 7 października 1952 roku w mieście, w którym blizny po oblężeniu wciąż były świeże. Nadal cierpiącym niedostatek i trawionym przez strach. Pomimo zwycięstw, megalomania Stalina wkrótce przerodziła się w paranoję i pragnienie odwetu. W drugiej połowie lat 40. ubiegłego wieku wojenne elity, zarówno cywilne, jak i wojskowe, padły ofiarą czystki nazwanej przez historyków aferą leningradzką. Kilkudziesięciu urzędników partyjnych i ich rodziny aresztowano, wtrącono do więzienia, zesłano lub rozstrzelano. Lojalni obywatele państwa powstrzymywali się od komentowania tych działań ze strachu lub dlatego, że sami uczestniczyli w zbrodni. Milczeli nawet potomkowie człowieka, który cieszył się takim zaufaniem, że raz pozwolono mu gotować dla samego Stalina. Niewielu ludzi, którzy choćby przelotnie spotkali na swojej życiowej drodze Stalina, wyszło z tego doświadczenia bez uszczerbku. Ale mój dziadek był jednym z nich, wspominał później Władimir Władimirowicz Putin. Niezbyt jednak chętnie o tym opowiadał. Mój dziadek był dość skryty, jeżeli chodzi o przeszłość. Rodzice też rzadko rozmawiali o dawnych czasach. Ludzie w ogóle nie lubili poruszać tych tematów. Ojciec Władimira był mrukliwy i surowy. Budził lęk nawet wśród osób, które dobrze go znały. Jego doświadczenia wojenne, wieczne utykanie, które zdawało się jeszcze wyraźniejsze, kiedy nadciągały chłody, robiły wielkie wrażenie na jego synu. Po wojnie Władimir senior kontynuował pracę w zakładach Jegorowa na Moskiewskim Prospekcie, w których produkowano wagony pasażerskie dla państwowych kolei i metra. Był członkiem partii komunistycznej, więc został przedstawicielem zakładowym partii, aparatczykiem pośród ludu pracującego, który miał dbać o dokładność, lojalność, dyscyplinę, a przede wszystkim o rozwagę. To zadanie uprawniało go do pokoju o powierzchni 17 metrów kwadratowych w zniszczonym mieszkaniu komunalnym na 4. piętrze, niegdyś eleganckiej, XIX-wiecznej kamienicy przy zaułku Baskowa 12, nieopodal głównej ulicy Leningradu, Newskiego Prospektu oraz kanału Gribojedowa. Putinowie wprowadzili się tam w 1944 roku, a po wojnie musieli dzielić ciasną przestrzeń z dwiema innymi rodzinami. Żyli w tym miejscu ponad dwie dekady. W mieszkaniu brakowało ciepłej wody, nie było wanny. Korytarz bez okien służył za wspólną kuchnię z jednym palnikiem gazowym naprzeciw zlewu. Toaleta znajdowała się we wnęce wciśniętej pod schodami. Mieszkanie ogrzewano piecykiem na drewno. Maria, tak jak jej mąż, miała wykształcenie podstawowe. Urodziła Władimira 10 dni przed ukończeniem 41 lat. Po wszystkich cierpieniach i stratach traktowała synka jak cud, którym obdarzył ją los. Podejmowała różne niewymagające kwalifikacji prace. Sprzątała budynki, myła probówki w laboratoriach, dostarczała chleb. Wybierała takie zajęcia, które umożliwiały jej spędzanie z dzieckiem jak najwięcej czasu. Drugi pokój w mieszkaniu zajmowało małżeństwo w podeszłym wieku, a w trzecim mieszkała rodzina ortodoksyjnych Żydów ze starszą córką Chawą. Mały Władimir, jedyne dziecko w mieszkaniu, ciepło wspominał parę staruszków, z którymi spędzał równie dużo czasu co z rodzicami. Zostali jego zastępczymi dziadkami. Kobietę zapamiętał jako babcię Anię. Była, tak jak jego matka, głęboko wierząca. Represjonowany przez ustrój komunistyczny rosyjski kościół prawosławny mógł prowadzić jawną działalność podczas wojny, żeby jednoczyć naród. Ale gdy tylko ucichły działa, znowu miał zostać zdławiony. Według późniejszych relacji Władimira, 21 listopada, kiedy miał 7 tygodni, babcia Ania i Maria wzięły go na ręce i chroniąc się przed przenikliwym zimnem, przeszły 3 przecznice do Soboru Przemienienia Pańskiego. XVIII-wiecznej, monumentalnej budowli o żółtych murach, zbudowanej w typowym dla wielu świątyń w tym mieście stylu neoklasycystycznym. I tam potajemnie ochrzciły chłopca. Nie jest jasne, czy matka wolała utrzymać jego chrzest w tajemnicy ze strachu przed surowym mężem, czy raczej przed potępieniem ze strony urzędników. Po latach jednak jej syn sugerował, że uroczystość zapewne nie była aż tak potajemna, jak chciałaby matka. W Związku Radzieckim niewiele rzeczy można było utrzymać w sekrecie. Maria czasami brała chłopca na mszę, ale w pozbawionym prywatności mieszkaniu nie przetrzymywała żadnych ikon ani innych widocznych symboli praktyk religijnych. W tamtych czasach nie dyskutowała z nim też o wierze, a przynajmniej nie na poważnie. Dopiero 40 lat później Maria dała mu krzyżyk, który nosił do chrztu. I poprosiła, żeby go poświęcił w bazylice grobu świętego w Jerozolimie podczas jego pierwszej wizyty w Izraelu. Niemniej wiara cały czas towarzyszyła chłopcu, tak samo jak bezgraniczne oddanie, które ojciec przejawiał wobec ortodoksyjnej komunistycznej świeckości. Władimir nie zdradzał skłonności do żadnego z tych światopoglądów, chociaż niektórzy jego znajomi twierdzili po latach, że codzienna sąsiedzka bliskość z Żydami zaszczepiła u niego niezwykłą ekumeniczną tolerancję i niechęć do antysemityzmu, który długo drążył rosyjską kulturę. Całym światem małego Władimira Putina był budynek przy zaułku Baskowa. W pobliżu znajdowały się imponujące zabytki carskiej Rosji. Ermitaż, gmach admiralicji, sobór świętych Piotra i Pawła, ale pełniły w jego życiu niewiele ważniejszą rolę niż monumentalne budowle na odległym horyzoncie. Wywodził się przecież z proletariatu, a nie z radzieckiej inteligencji czy elit politycznych. Dopiero później, patrząc wstecz na swoje dzieciństwo, potrafił dostrzec niedostatki tego okresu. Schody na 4. piętro były pełne dziur, cuchnące i słabo oświetlone. Na klatce śmierdziało potem i gotowaną kapustą. W kamienicy roiło się od szczurów, które dzieci przepędzały kijami. Władimir traktował to jak zabawę, aż do dnia, kiedy przyparł gryzonia do muru na końcu korytarza. Nagle szczur się odwrócił i skoczył na mnie, wspominał. Byłem kompletnie zaskoczony i bardzo się bałem. Zawsze był drobny. Jedno z jego najwcześniejszych wspomnień związanych z próbą wyrwania się spod klosza dzieciństwa dotyczy majówki w 1959, a może w 1960 roku. Nagle poczuł się przerażony, bo przytłoczył go zgiełk na ruchliwym rogu ulicy Majakowskiego. Kilka lat później, poszukując przygód razem z kolegami, zapuścił się kolejką w nieznaną część miasta. Zmarzli i byli głodni, wpadli zatem na pomysł, żeby rozpalić ognisko i się przy nim ogrzać. Wrócili zawiedzeni, a ojciec Putina za karę spuścił mu lanie pasem. Kamienica otaczała podwórko, które łączyło się z podwórkiem sąsiedniego budynku, tworząc nieuporządkowaną, pozbawioną drzew studnię, niewiele różniącą się od szybu windy. Studnia przyciągała pijaków i typy spod Ciemnej Gwiazdy – Spotykali się tam, by palić papierosy, pić i spędzać czas na próżniactwie. Według wspomnień Władimira i jego kolegów, życie na podwórku oraz późniejsze doświadczenia szkolne sprawiły, że stał się twardszy i nauczyły go używać pięści. W ten sposób bronił się przed zaczepkami i groźbami, chociaż jego wątła postura może sugerować, że był raczej kozłem ofiarnym. Rodzice na niego chuchali i dmuchali, a w dzieciństwie zabraniali mu oddalać się bez pozwolenia z podwórka. Byli wobec syna bardzo opiekuńczy, chociaż niezbyt wylewnie okazywali mu miłość. Cudem przeżyli najtrudniejsze czasy i robili wszystko, żeby ich synowi też się udało. W jego domu nie było pocałunków, wspomina Wiera Guriewicz, nauczycielka, która utrzymywała bliskie stosunki z rodziną Putinów. Nigdy nie afiszowali się z czułościami.